Szanowni Państwo, w studio dostojny gość w Katolickim Radiu Podlasie, ksiądz prymas, ksiądz arcybiskup Wojciech Polach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Szczęść Boże wszystkim.
Księże arcybiskupie, ksiądz arcybiskup gości w naszej diecezji nie pierwszy zresztą raz, ale tym razem z okazji 25-lecia naszego seminarium. Ale ja chciałbym porozmawiać z księdzem arcybiskupem o sprawach trochę szerszych, dotyczących całości naszego Kościoła. Zacznijmy od tego, co czeka nas w przyszłym roku, czyli Światowe Dni Młodzieży. To jest wydarzenie, które oczywiście jest skierowane przede wszystkim na młodzież całego świata. Ale czy w obecnej sytuacji, jaką mamy w Polsce, nie jest tak, że jest to wielka szansa do tego, żeby te Światowe Dni Młodzieży przede wszystkim stały się Światowymi Dniami Młodzieży Polskiej? A więc, żeby to Kościół, zwracając się do młodych ludzi w Polsce, na nowo ich pozyskał, bo wiemy doskonale, że w tym akurat, w tej grupie, w tym przedziale wiekowym jest bardzo różnie z podejściem do wspólnoty.
Myślę, że ma pan tutaj bardzo wiele racji. Jest to rzeczywiście szansa, a myślę, że niestety trzeba pewnie wobec współczesnych wyzwań kulturowych, które są, powiedzieć, że jest to wielki dar i wielka szansa, być może po raz ostatni, w takiej skali nam podarowana. Dlatego tak ważne jest nie tylko samo przeżycie tych Światowych Dni Młodzieży w roku przyszłym, ale właśnie wszystko to, co się dzieje przed nimi i co będzie po nich. Bardzo, myślę, w skali całego kraju, w naszych diecezjach, bardzo mocno staramy się o to, żeby młodzież przygotowała się do przeżycia tych Światowych Dni Młodzieży nie tylko poprzez dobrą logistykę, poprzez przygotowywanie się w ten sposób, że będziemy mieć grupy wolontariuszy chętnych włączyć się w Światowe Dni Młodzieży, ale żeby każda parafia, właśnie dosłownie każda parafia przeżyła w tym czasie i przygotowania, i potem także po Światowych Dniach Młodzieży ten szczególny impuls do spotkania się młodych ludzi, do spotkania z młodymi ludźmi, do tego, by młodzi ludzie więcej zaangażowali się w Kościół. I na to bardzo liczymy. To jest, myślę, coś, co jest z okazji Światowych Dni Młodzieży naprawdę nam podarowane.
Młodzi ludzie z jednej strony mówią, że brakuje im stabilizacji, pewności jutra. Tego, czego myślę, że brakuje chyba też i naszemu pokoleniu, już temu, które weszło w okres tak zwanego wieku średniego. A z drugiej strony patrzę na Kościół jako na instytucję, nie jako wspólnotę, do której można dołączyć, która jest otwarta na nich, ale na instytucję. Jak sobie z tym poradzić?
To znaczy, jeżeli chodzi o ten brak stabilizacji, o pewną płynność, o konieczność podejmowania wyzwań, o sytuację świata, który bardzo szybko się zmienia czy zaskakuje, to będzie i my na to obrażać się nie możemy. Po prostu w takim świecie żyjemy. My musimy też wiedzieć, że młodzi ludzie żyją rytmem tego wszystkiego, co jest dzisiaj w tym świecie i muszą na te wyzwania po prostu odpowiadać. Natomiast, żeby nie nastąpiło to zderzenie między instytucją i wspólnotą, trzeba jednak traktować młodych najpierw bardziej podmiotowo, bo jeżeli chodzi o wspólnotę, no to można się we wspólnocie odnaleźć tylko, kiedy ma się swoje własne imię, kiedy ma się swoją własną historię, z którą się do tej wspólnoty przychodzi. W instytucji załatwia się pewne rzeczy, to znaczy z instytucją myślę, że niewielu ma ochotę się utożsamiać, ponieważ instytucja wypełnia pewne zadania, ewentualnie mówiąc takim dość kolokwialnym językiem, może świadczy też pewne usługi dla mnie, także te usługi religijne w jakimś tam zakresie. Ale taki obraz Kościoła jako instytucji jest bardzo redukcyjny. Jest to obraz nieprawdziwy. Obraz, który pokazuje, że spoglądamy na Kościół, porównując go z instytucjami świeckimi, które nam w życiu służą i do których idziemy. Urząd Skarbowy, Urząd Ubezpieczeń i tak dalej. Kościół musi i tutaj w ten sposób ukazywać, że jest czymś więcej, jest wspólnotą sióstr i braci, jest rzeczywiście miejscem, w którym możemy, ktoś tak to pięknie powiedział, doświadczać Pana Boga z pierwszej ręki, a więc wspólnotą, w której możemy być my obecni z całymi naszymi biografiami, historiami, z naszym życiem, po prostu takim, jakim ona jest. I to jest ważne, by młodzi mieli nie tylko świadomość, że taka wspólnota ich oczekuje, czy na nich czeka, ale żeby też mieli świadomość, że taką wspólnotę współtworzą, że to oni są tymi, którzy mogą także przyczyniać się do tego wspólnotowego charakteru Kościoła.
Ja patrzę na tą grupę nazywaną grupą 20%, tą, która podobno miała się zgromadzić wokół Pawła Kukiza. Ona nie jest oczywiście jednorodna, ale z drugiej strony jest to grupa ludzi, którzy się buntują. Pierwszy raz od 25 lat mamy taki powszechny w młodym pokoleniu odczucie buntu, niezgody na tym, co się wokół nich dzieje. To nie jest pokolenie nastawione konsumpcyjnie, jak przez te ostatnie 20 lat kolejne roczniki wchodziły w dorosłe życie. Pamiętam też siebie, kiedy miałem lat, nazwijmy to, naście. I wtedy Kościół był dla nas miejscem wolności, miejscem, gdzie mogliśmy siebie wyrażać, gdzie mogliśmy siebie odnaleźć. Pytanie, dlaczego dzisiaj ci ludzie, albo może inaczej, czy ci dziś możemy też powiedzieć tym młodym ludziom, przyjdźcie do nas, tu znajdziecie sposób na siebie, na wyrażenie siebie.
Z pewnością trochę więcej niż tylko bunt, nie? My, myślę, wobec tego pokolenia, które się ujawnia, które widzimy, no, stawiamy sobie różne pytania. Ja myślę, że my jeszcze go nie znamy tak naprawdę do końca. My widzimy pewne przejawy ekspresji, wyrazu tych młodych ludzi, tego, co się z nimi dzieje, czy tego, w jaki sposób mogą, czy chcą manifestować także swoją niezgodę na taką, czy inną rzeczywistość. Element budowania, to znaczy także pewnego współtworzenia wspólnoty, domaga się oczywiście całej młodzieżowej ekspresji i o tym nie możemy zapominać także w życiu Kościoła. Musimy być po prostu na młodzież otwarci, na całe wyrażanie także dzisiaj przez nich swojego życia, swojej wiary, często w inny całkowicie sposób, do którego byliśmy przyzwyczajeni jeszcze do tej pory. Więc nie być szokowani tym, że starają się w ten sposób wyrażać swoją wiarę. Z drugiej strony jest jednak rola wychowawcza naszej wspólnoty i tutaj trzeba pamiętać o tym, że włączenie młodych w odpowiedzialność za Kościół domaga się także dojrzewania do tej odpowiedzialności. Oczywiście w oparciu o te siły naturalne, o których myślimy i mówimy, talenty, zdolności, to wszystko, co wiąże się z bogactwem młodości, ale z drugiej strony także to, co jest łaską. A więc kiedy myślimy o darach Ducha Świętego, kiedy myślimy przede wszystkim o tym, że przecież także w sakramencie bierzmowania, który jest otwartą drogą do odpowiedzialności za Kościół, wspominamy bardzo często, żeby współpracować z tym darem i łaską, która jest nam dana.
Ekscelencjo, za rok będziemy obchodzili 1050. rocznicę chrztu Polski, chrztu Mieszka. Tak jest to przyjęte. Oczywiście z historycznego punktu widzenia różnie mówią, niektórzy mówią, że to jest umowna data, że było wcześniej, później i tak dalej.
Ale my jednak wierzymy, że to właśnie tak.
Ale to zapytam się księdza arcybiskupa, to gdzie był chrzest? W Gnieźnie czy na Lednicy?
Chrzest był niewątpliwie w Wielkopolsce, a w Gnieźnie Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział następujące słowa. Witam Polskę tutaj ochrzczoną przed 1000 lat.
Wracam do tej rocznicy. Myślę, że nie bez powodu, ponieważ widzimy przez ostatnich kilka lat niestety Polskę dzieloną, Polskę poszarpaną. Chociaż myślę, że też w coraz mniejszym stopniu, bo nawet ta kampania wyborcza i te wybory ujawniają, że oczywiście podział jest, ale on już nie jest taki bardzo ostry. Ludzie w coraz mniejszym stopniu poddają się pewnym emocjom i jest przynajmniej, choćby nawet w tej grupie ludzi skupionych wokół Pawła Kukiza, jakkolwiek jest bunt, ale to nie jest również bunt nastawiony na jakieś tworzenie jakiegoś podziału. Jest tęsknota za tym, żeby jednak to wszystko było jakoś posklejane. Kościół ma niepowtarzalną szansę właśnie przy tej rocznicy. I pytanie brzmi, czy rzeczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby jako wspólnota odbudować przynajmniej elementarne poczucie związków pomiędzy Polakami?
Tak, ja też nieraz zastanawiam się nad tym problemem i wie pan, stawiam sobie pytanie nie tyle nawet o to, co widzę, to znaczy o podziały, które są i których ocena może być bardzo różna od takiej, że są one bardzo widoczne i coraz bardziej destrukcyjne, po taką ocenę, że być może następuje pewne złagodzenie tych napięć, także z punktu widzenia emocjonalnego.
Zobojętnienie raczej.
Zobojętnienie. Natomiast zastanawiam się, na czym odbudować tę jedność, nie? To znaczy, czy tę jedność można odbudowywać tylko poprzez deklaracje i poprzez wezwania do uspokojenia emocji, do tego, żebyśmy byli wobec siebie bardziej sympatyczni i bardziej współmyślący, czy też nie jest jednak kluczem, i tutaj idzie to trochę po linii tego pytania, które pan mi zadał, czy nie jest jednak kluczem wejście w bardziej głęboką rzeczywistość, także tą duchową, a więc w to, co nas łączy. Pamiętamy, że święty Paweł apostoł mówił, pisał w swoich listach, jeden chrzest, jedna wiara, jeden Pan. Myślę, że ta okazja sięgnięcia do naszych korzeni, do naszej chrześcijańskiej tożsamości, do rozumienia naszej chrześcijańskiej jedności może być także wspólnototwórcza i może ona być może gdzieś na głębszych podkładach zasiać to ziarno rzeczywiście jedności. Poprzez powrót do tego, kim my naprawdę jesteśmy, do czego nas Chrzest Święty zobowiązuje, z jakich korzeni my wyrastamy. Być może, że w pluralistycznym świecie ta budowa jedności, są pewnie różne sposoby na to, by tę jedność tworzyć. Wielość w różnorodności, często mówimy, a więc różnorodność przyjmowana, akceptowana wzajemnie poprzez otwarcie spowoduje, że będziemy różni, ale a jednak jedni. A może trzeba powiedzieć tak, że do prawdziwej jedności zdolni są tylko ci, którzy mają głębokie przekonanie o swojej własnej tożsamości, że tożsamość nie jest rzeczywistością destrukcyjną, że właśnie brak takiej tożsamości, brak poczucia fundamentów, brak odniesienia do czegoś trwałego owocuje potem tym, że ostatecznie nie możemy czy nie chcemy tego drugiego przyjąć.
Znów odwołam się do własnego doświadczenia sprzed lat 30, załóżmy, kiedy żyliśmy w całkiem innej rzeczywistości, ale jednocześnie właśnie to, o czym ksiądz arcybiskup mówił przed chwilą. Ja nie miałem problemu z odnalezienia się we wspólnocie, bo właśnie było coś, co mnie łączyło. Łączyła mnie wiara, łączyła mnie tradycja, łączyła mnie narodowe, moje związki narodowe z własnym narodem. Dziś, kiedy obserwuję to tak zwaną dyskusję publiczną, nie chcę mówić polityczną, publiczną, zastanawiam się, czy nie warto jednak jako Kościół, również jako instytucja, zwrócić się przynajmniej o to, żeby używać troszeczkę innego języka. Bo mówienie o jedności, dojrzenie do stworzenia jednego narodu jednomyślącego jest po prostu jakąś tam mrzonką i całkowicie fantasmagorią. Natomiast brakuje mi takiego i wielu moim znajomych, po prostu twardego powiedzenia. Słuchajcie, kłóćcie się, ale na jakimś poziomie.
To prawda. My, o ile sobie dobrze przypominam, już w jednym czy z drugim liście pasterskim, czy komunikacie biskopatu, był apel także w naszym dokumencie w trosce o człowieka i dobro wspólne, w tym dokumencie społecznym konferencji episkopatu. Jest troska, myślę, wyrażona wprost także o język debaty, którym rozmawiamy, o to, żebyśmy elementarnie się szanowali po prostu w tej debacie. Ale ja myślę, że to mimo wszystko, nawet te apele, które mogłyby od strony ludzkiej uśmierzyć trochę napięcia, czy je zniwelować, czy nawet w pewnym sensie je złagodzić, one jednak nie przyczynią się tak naprawdę do położenia tych najbardziej istotnych fundamentów. Tutaj trzeba pewnie jakiejś głębszej pracy, trzeba czegoś głębszego, żeby odbudować takie więzy, które są na głębszym poziomie, nie? Wydaje mi się, że tu i tak widziałbym to również, powracanie do naszej chrześcijańskiej tożsamości jest taką okazją. Nie?
Niestety musimy kończyć, bo czas jest nieubłagany. Życzę oczywiście, żeby na nowo ten duch fundamentalnej jedności, w ten sposób to nazwę, czyli na podstawie tych fundamentów wyszedł na nowo za rok z Gniezna, a jeśli nie z Gniezna, to z Krakowa. A być może ze świątyni Opatrzności Bożej. Czy Ojciec Święty będzie na konsekracji świątyni?
Niestety nie mamy żadnych potwierdzeń jeszcze, ani zaprzeczeń oczywiście, więc trudno tutaj nawet spekulować czy mówić. Wiemy na pewno, że Ojciec Święty będzie w Krakowie i to jest pewne. Być może właśnie odwiedzając też sanktuarium Matki Bożej, tak jak czynił to również w Brazylii, udając się do Aparecida. Natomiast nic więcej nie wiemy, no nie mamy sygnałów ani za, ani przeciw. Jest to ciągle oczekiwanie na jakieś no, zdecydowane powiedzenie, czy będzie taka możliwość, czy też nie. Musimy cierpliwie czekać, myślę jeszcze, musimy się modlić. No musimy mieć też nadzieję, że niezależnie od tego, czy papież fizycznie będzie w Warszawie, Gnieźnie, Poznaniu, w tych miejscach, do których żeśmy papieża zaprosili, to na pewno trzeba nam właśnie także w tych miejscach i tak jak wspominamy to z okazji jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski, rzeczywiście wykorzystać ten dany nam przez Boga czas.
A zdążymy z wykończeniem Świątyni Opatrzności Bożej, jeśli będzie taka okazja?
To znaczy, szczerze się przyznam, nie wiem na jakim etapie jest.
Ja wiem, że to pytanie jest do
nie śledzę, do pewnie trzeba kardynała Nycza spytać, jak wygląda. Ja jestem w tym roku zaproszony na Święto Dziękczynienia, które odbędzie się oczywiście, myślę, że przed Świątynią Opatrzności Bożej, więc wówczas z reguły jest zawsze też taka okazja, żeby się przypatrzeć po prostu, jak ten gmach rośnie, w jakim punkcie jesteśmy.
Dziękuję bardzo serdecznie Jego Ekscelencji, ksiądz arcybiskup ordynariusz gnieźnieński, ksiądz biskup Wojciech Polak był naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, niech Pan Bóg błogosławi wszystkim radiosłuchaczom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.